Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj w ostatnim dniu lipca, w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i dzisiaj niespodzianka i powiedziałbym smaczek niezwykły dla wszystkich, którzy cenią wolność, którzy oddają cześć i chwałę bohaterom, a mam wrażenie, jestem przekonany o tym, że to wszyscy, którzy teraz słuchają Radia Maryja. Zapraszam do wysłuchania wypowiedzi pana profesora Witolda Kierzuna, wybitnego ekonomisty, ale z naszego punktu widzenia dzisiaj najważniejszego, to uczestnika Powstania Warszawskiego w stopniu kaprala podchorążego pod pseudonimem Wypad. Służył w oddziale do zadań specjalnych Harnaś w batalionie Gustaw. Uczestniczył m.in. w akcji zdobycia Poczty Głównej, Plac Napoleona, dzisiaj Powstańców Warszawy, Komendy Policji na Krakowskim Przedmieściu czy parafialnego domu Kościoła Świętego Krzyża, także na krakowskim przedmieściu. Samodzielnie wziął do niewoli 14 jeńców niemieckich, przy czym zyskał 14 karabinów oraz 2000 sztuk amunicji. To wtedy był skarb nieoceniony. W sierpniu 44 odznaczony Krzyżem Walecznych, a we wrześniu 44 odznaczony bezpośrednio podczas walk przez generała Bora Komorowskiego Orderem Virtuti Militari. W październiku awansował do stopnia podporucznika. Po powstaniu uciekł z niemieckiego transportu, który wiózł żołnierzy powstańców do obozów jenieckich. Dostał się do Krakowa, nawiązał kontakt z tamtejszą AK, bo służył jako żołnierz AK i w marcu 45 roku wskutek zdrady dostał się do Sowietów, aresztowany przez NKWD, przesłuchiwany na Montelupich, nie ujawniał żadnych nazwisk, nie przyznał się do swojej podziemnej działalności zgodnie z zakazem ujawniania się wydanym przez generała Okulickiego, a później był więźniem łagrów sowieckich. Posłuchajmy tej wyjątkowej wypowiedzi pana profesora Witolda Kierzuna.
Ja zresztą tak jak wszyscy moi koledzy byliśmy, absolutnie jesteśmy zdania, że powstanie musiało wybuchnąć, bo gdyby powstanie nie wybuchło, trzeba dokładnie znać sytuację polityczną, prawda, i sytuację wojskową. Sytuacja była bardzo prosta, mianowicie powstanie wybuchło wcale nie 1 sierpnia, a powstanie wybuchło 28 lipca. Mianowicie decyzją ludności Warszawy, całej ludności Warszawy, odmowy wykonania wojskowego rozkazu budowania fortyfikacji. Warszawa została ogłoszona fortecą, Festung Warszą, i zgodnie z rozkazem Ludwika Fischera, gubernatora dystryktu Warszał, mieliśmy się dnia 28 lipca o godzinie 8 rano 100 tysięcy warszawiaków zgłosić do budowy fortyfikacji po to, żeby armia niemiecka mogła bronić Warszawy przed Związkiem, przed Czerwoną Armią. I nikt się nie zgłosił, to znaczy 20 czy 30 osób. To był pierwszy w historii w ogóle całej okupacji przypadek, że wojskowy rozkaz, a wiadomo, że wojskowy rozkaz, niewykonanie to jest kara śmierci, nie został wykonany przez 100 tysięcy warszawiaków. Oczywiście to była decyzja miliona wszystkich. No bo konkretnie, no ja tą decyzję podjąłem, prawda, ale mam tą decyzję, moja matka i moja rodzina, która mieszkała, wszyscy ją zaakceptowali i powiedzieli: tak, nie pójdziesz, nie będziemy budować im fortyfikacji. I w tym momencie wybuchło powstanie. W tym momencie był zbiorowy akt protestu, który groził czym? Zamordowaniem 100 tysięcy warszawiaków, a w każdym razie przynajmniej połowy, prawda, tych 100 tysięcy, bo była sprawa druga. Przecież trzeba być, no bardzo przepraszam, człowiekiem pozbawionym zupełnie rozumu, żeby nie rozumieć jednej rzeczy, że jeśli ja chcę bronić miasta, jestem dowódcą niemieckim, to ja nie mogę bronić miasta, wiedząc o tym, że w tym mieście jest 40-tysięczna podziemia. podziemna wroga armia. Pierwsza rzecz, po to, żeby bronić, to tę wrogą armię trzeba zlikwidować. Co jest rzeczą zupełnie logiczną, normalną, prawda, i trzeba było być durniem, żeby takiego wyroku nie dać. W związku z tym myśmy 28 wywołali powstanie i już byliśmy skazani na karę śmierci. I w związku z tym 28 lipca został wydany rozkaz powstania. Godzina 28 lipiec. Mobilizacja. Wszyscy zgłaszamy się w punktach zbiorczych przedtem przygotowanym z bronią. Ja z dwoma kolegami, dorożką z Żoliborza, w walizkach wiozę broń naszego oddziału. I 12 godzin czekamy na rozkaz wyjścia już do akcji. Rozkaz nie przychodzi i 29 rano jest rozkaz broń schować, zostawić, a tymczasem wrócić jeszcze do domu. A więc to było tylko, że tak powiem, przedłużenie termina. Wiadomo, że już powstanie musiało wybuchnąć, bo była taka sytuacja. I teraz co się dzieje dalej? Oczywiście sytuacja polityczna wygląda pozytywnie, dlatego że premier rządu polskiego w Londynie, Stanisław Mikołajczyk, nie pamiętam imienia, być może mylę imię, Mikołajczyk przyjeżdża 30 lipca do Moskwy po to, żeby porozumieć się i ze Stalinem, i po to, żeby porozumieć się ze Związkiem Patriotów Polskich, to znaczy Związkiem Polskich Komunistów, której przewodniczy pani Wanda Wasilewska, podstawowymi członkami jest Bolesław Bierut i Osóbka Morawski, no i tam jeszcze generał Prawin i tak dalej, polscy komuniści. I 3 sierpnia spotyka się ze Stalinem, a Stalin oświadcza, że on podejmie decyzję po porozumieniu z komunistami. I Mikołajczyk spotyka się 5 sierpnia i mówi tak: przyjechałem po to, ja reprezentuję rząd polski w Londynie, wy natomiast reprezentujecie tą siłę, którą tutaj Stalin chce wprowadzić do Polski, po to, żeby Polska mogła, prawda, się rozwijać, my musimy się porozumieć. W tej chwili jest już w Warszawie powstanie, wobec tego musimy uzgodnić to, że my namówicie Stalina, żeby Armia Czerwona, prawda, mocno uderzyła, i w ten czas my stworzymy jakąś wspólną organizację, wspólny rząd. To, co zostało stworzone później, jak Mikołajczyk został wicepremierem. I na to Wasilewska przede wszystkim, prawda, która, no, to jest powszechne no, świadectwo, prawda, wszystkich tych, bo tak akurat się składa, że ja miałem kontakt z Prawinem, bo Prawin potem był wiceprezesem banku i wie, parokrotnie z nim rozmawiałem. Wszyscy wiedzieli o tym, że Wasilewska jest kochanką Stalina. To znaczy, każdy telefon Wasilewski do Stalina, Stalin natychmiast ją przyjmował. I oni powiedzieli tak: w Warszawie jest jakaś głupia awantura, my absolutnie nie pomagamy i my stoimy na stanowisku, że wy nie macie w Londynie żadnych uprawnień. My jesteśmy, będziemy jednym, jedynym rządem niepodległej Polski. I 7 sierpnia Mikołajczyk z niczym wraca do Londynu. Tak wyglądała ta zewnętrzna sytuacja. A co się dzieje teraz u nas? My jesteśmy oczywiście już zdekonspirowani, bo proszę sobie wyobrazić, że dnia 28 o godzinie 8 40 tysięcy ludzi wyjechało ze swoich mieszkań i zgromadziło się w różnych punktach Warszawy. Oczywiście mieliśmy wszędzie mieliśmy szpiegów niemieckich, to nie robiło wątpliwości, no najlepszy dowód, że zginął nasz pierwszy dowódca. Niemcy o tym wiedzieli. Mało tego, dnia 29 zostaliśmy zdemobilizowani chwilowo o godzinie 8 i w związku z tym z tych 40 tysięcy prawdopodobnie przynajmniej z 30 gdzieś pracowało, ci przyszli do pracy wiele parę godzin później. Czyli myśmy już byli zdekonspirowani. Wiadomo, prawda, że my jesteśmy, broń już jest zgromadzona, tam ta broń, którą mamy, i my tylko czekamy. I co robią teraz Niemcy? dostajemy wiadomość, między innymi ja dostałem wiadomość, o której zresztą natychmiast zameldowałem. Dlaczego? Bo mój kolega gimnazjalny i kolega z Armii Krajowej, mianowicie był, jego matka była Niemką, bardzo przyzwoitą Niemką, nastawioną, że tak powiem, antyhitlerowską, bardzo dużo pomagała nam, Polakom, między innymi umożliwiła nam słuchanie radia i tak dalej, i tak dalej. I ona dostaje tajny rozkaz, że dnia 2 sierpnia cywilna ludność warszawska, a jej było dużo, bo cała administracja była niemiecka, ma być przygotowana do ewakuacji, przygotować jedzenie na 2 dni. A więc 2 sierpnia jest ewakuacja, prawdopodobnie tego samego dnia po ewakuacji rannych Niemców będzie, prawda, zamordowanie 100 tysięcy. Bardzo proste. Po prostu otacza się to, cośmy przeżyli parę razy w ciągu okupacji. Otacza się karabinami maszynowymi jakąś dzielnicę i wchodzi się do każdego domu, do każdego mieszkania i tam robi się rewizja. Mało tego, tutaj stamtąd z każdego mieszkania wyprowadza się na przykład mężczyzn między 16 a 60 rokiem życia. I z każdego domu, z każdej dzielnicy ustawia się ich w jednym szeregu i z karabinu maszynowego natychmiast wszystkich ich się rozwala. No i koniec. A jednocześnie się organizuje bardzo szybko zespół, który te ciała składa, prawda, i pali. To było tak na woli. I to miało być, niewątpliwie by było. Więc teraz, proszę, to jest zupełne bzdurstwo, prawda, że powstanie zostało niepotrzebnie wywołane. Ono musiało powstać. Gdyby powstania nie było, to te 100 tysięcy byłoby wymordowane, a ludność cała byłaby ewakuowana. A skąd my to wiemy? Wiemy dlatego, że przed nami, przed Warszawą, miastem fortecą został ogłoszony Mińsk Litewski, obecna stolica Białorusi. I co się tam stało? Tam oczywiście nie było podziemnej armii, wszyscy 100% ludności zostało ewakuowanych. Mińsk Litewski bronił się jako forteca, bo to jest zasada forteca, to znaczy broni się do ostatniego żołnierza. Został zniszczony w 92%, a jak po wojnie okazało się, z ewakuowanej ludności 40 tysięcy zginęło w czasie tej ewakuacji, bo ona była niesłychanie ostra, niesłychanie rygorystyczna. Prawda? Więc oczywiście to była druga szansa na Warszawę. Byłoby tak, wymordowano by te 100 tysięcy. W tej chwili ja bym z wami, szanowni redaktorzy, nie rozmawiał, bo oczywiście mnie by zamordowano w ten czas. Całą ludność Warszawy by wysiedlono, no i oczywiście w tak brutalny sposób, że więcej zginęło niż zginęło później, prawda, w czasie powstania, a Warszawa byłaby broniona, bo była bardzo ważnym punktem strategicznym. I byłaby zniszczona tak samo jak Mińsk w 90%. Przy okazji chciałem przypomnieć, że po powstaniu Warszawa była zniszczona w 35%. Pełne zniszczenie Warszawy nastąpiło po powstaniu. Przyjeżdżały już ekipy, które, prawda, z poszczególnych gmin miały przydziały, które wyrywały nawet obramowania okien, drzwi, wszystko, prawda, rabowano wszystko, co było w poszczególnych domach, a potem te domy były palone. Mój dom, w którym ja mieszkałem, został w całości wysadzony później w powietrze. Taka była rzeczywistość. W związku z tym to była tak zwana tragedia grecka. Gdyby nie było powstania, byłoby prawdopodobnie jeszcze gorzej, a w każdym razie nie lepiej. Natomiast to, że wybuchło powstanie, to było między innymi wynikiem naszej postawy. Myśmy uważali, że lepiej zginąć, niż żyć w niewoli. I ci wszyscy ludzie, prawda, no nie chcę używać, prawda, obrażających określeń, którzy nie mogą sobie wyobrazić, czym była okupacja. Okupacja zniszczyła nas całą młodość. Myśmy przez 5 lat, 10 godzin trzeba było siedzieć w mieszkaniu, bo była godzina policyjna, nie można było wyjść, nie było niczego, nie było radia, nie było możliwości w ogóle zabawy. Dlaczego? Bo zabawa w godzinach nocnych była bardzo niebezpieczna, bo jeśli był hałas, były stale patrole niemieckie, które szły, słyszały, że gdzieś tam jest jakaś muzyka, prawda, coś się w nocy, zaraz by przychodzili, jakby zobaczyli zestaw, grupę, prawda, kilkunastu, powiedzmy, młodych ludzi, no to od razu z miejsca do kontroli, prawda, i gdzie, na Pawiak. A z Pawiaku była droga, praktycznie rzecz biorąc, w większości przypadków była, prawda, do obozu koncentracyjnego. A poza tym sobie nie mogę wyobrazić w tej chwili, ludzie, którzy w tej chwili żyją, że co pewien okres czasu były publiczne egzekucje na ulicy Warszawy. A prawie że co dzień były czy tu, czy tam tak zwane lapanki. To znaczy szybko otaczano jakiś kawałek, jakieś dwie, trzy ulice i natychmiast kontrolowano dokumenty. I oczywiście, jeśli chodzi o młodych ludzi, to olbrzymia większość dokumentów była nieakceptowana. I w ten sposób poginęło masę ludzi, nas, prawda, z moich kolegów, których skończyłem, prawda, razem w szkole, połowa w ten sposób zginęła. Potem, prawda, były stale aresztowania, stale co rusz, to a to dzisiaj Zbysia Krzysika, to Jakubowskiego, a to tego, i po dwóch, trzech miesiącach przychodziła depesza, elegancka depesza. Zawiadamiamy, że ten i ten i ten, dnia tego i tego, tego, zmarł w obozie w Auschwitz zapalenia płuc na przykład, prawda? Tak wyglądała ta rzeczywistość i dlatego powstanie musiało wybuchnąć. Dlatego powstanie, moim zdaniem, gdyby nie było rozkazu, to czy tak i tak ono by wybuchło. A była taka chwila, że mogło wybuchnąć na rozkaz, wiecie państwo kogo? Witolda Kierzuna. Dlatego, że ja byłem już, jak to się mówi, zasypany, mieszkałem w mieszkaniu, który był skład broni. Skład broni naszego oddziału specjalnego, prawda? Mieliśmy pistolety maszynowe, mieliśmy granaty, mieliśmy pistolety ręczne, mieliśmy karabiny, prawda? I przyszło do mnie czterech kolegów. I spojrzeliśmy przez okno, w ten czas akurat Niemcy się wycofywali. To był 21, 2, 3, 4. To było chyba 25 lipca. I koledzy moi, spójrz. Wycofują się Niemcy, nawet jadą na wozach zaprzężonych w konie. No przecież to nonsens. Dlaczego my nie rozpoczynamy powstania? Natychmiast zdobędziemy Warszawę, bo armia niemiecka jest w odwrocie. I w ten czas jeden z kolegów mówi, słuchajcie, jeśli my teraz z trzeciego piętra otworzymy ogień i zabijemy, powiedzmy, kilkudziesięciu natychmiast Niemców idących, to koledzy, którzy mają też broń, prawda, bo na Żoliborzu sami wiedzieliśmy o tym, że było parę punktów jeszcze zbiorczych, oni też rozpoczną. Jak Żoliborz rozpocznie, to Warszawa też, prawda. No i w ten sposób zdobędziemy Warszawę. No i na to dwóch mówi, nie, my tak nie możemy, prawda, postąpić, bo my jesteśmy żołnierzami, nie ma rozkazu. I nas jest pięciu, dwóch mówi tak, dwóch mówi nie. I w ten czas mówią, no dobrze, piąty jesteś ty, twoja decyzja. Ja muszę powiedzieć, że przez moment zastanawiałem się sobie, wyobrażam sobie, że mam pistolet maszynowy, ten mój, który potem miałem, Schmeisser niemiecki, w czasie powstania, że ja otwieram lufcik z okna i strzelam, prawda, do tych wrednych Niemców, którzy przez 5 lat zniszczyli nasze życie, wymordowali nasza część naszej rodziny, wymordowali naszych przyjaciół. Ale w ostatnim momencie pomyślałem sobie, no jednak, ja jestem podchorążym, ja składałem przysięgę wojskową posłuszeństwa, nie ma rozkazu i wobec tego powstania nie wywołaliśmy. A jeszcze jest jeden element, który jest zupełnie nieznany, jest ukryty przez historyków światowych. Porozumienie Roosevelta ze Stalinem. To było w momencie, kiedy wojna rozpoczęła się i Roosevelt dał, prawda, olbrzymie zaopatrzenie w ramach tak zwanego projektu Lend-Lease Związkowi Radzieckiemu. To były olbrzymie dostawy wszystkiego. Zbroi, wszelkiego rodzaju materiałów i tak dalej, i tak dalej. I w ten czas kardynał Francis Spellman, mianowicie uważany, nazywany tak popularnie papieżem amerykańskim, zwrócił się do Roosevelta z prośbą natychmiastowe spotkanie. I mówi, dobrze, my pomagamy wrogom chrześcijaństwa. My dajemy materiał po to, żeby wrogowie chrześcijaństwa zwyciężyli, Rosjanie, Związek Radziecki. I na to Roosevelt powiedział, Wasza Ekscelencjo, jeśli Wasza Ekscelencja da mi oświadczenie, że zachowa w tajemnicy to, co właśnie powiem, przez 25 lat po mojej śmierci, to ja ujawnię moją koncepcję wojny. Otóż ja chcę, żeby po wojnie Związek Radziecki skończył jako najpotężniejszy kraj w Europie, żeby możliwie dużo zajął terenu i w związku z tym, żeby mógł być moim sojusznikiem w walce z kolonializmem, bo największą, że tak powiem, okropnością ludzkości jest kolonializm. Mają takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, prawda, w straszny sposób wykorzystują te swoje kolonie, co jest prawdą. Ja pracowałem prawie 10 lat w Afryce i muszę powiedzieć, że to, co ja dowiadywałem się o okrucieństwie Francuzów i Anglików w okresie kolonializmu, to są rzeczy przerażające. I w związku z tym, a na to ja właśnie chcę doprowadzić do takiego końca wojny. I na to Spellman mówi, kardynał Spellman mówi, no dobrze, ale w ten sposób niszczymy chrześcijaństwo. Mówi, nic podobnego. Bo Stalin już wyraził zgodę na to, żeby w kompaniach Armii Czerwonej byli popi, księża prawosławni i mało tego, otworzył ośrodek centralny szkolenia księży popów prawosławnych i mnie oświadczył, że po wojnie wprowadzi demokrację. Oczywiście będzie wspaniała okazja, żeby wykonać to zadanie, które myśmy rozpoczęli w 1775 roku, zdobywając, prawda, Stany Zjednoczone, wypytając kolonizatorów angielskich. I dlatego w ten czas, kiedy wojna mogła w Polsce się skończyć w 1943 roku, po zdobyciu Afryki, po pogromie armii Rumla, kiedy był problem uderzenia z południa od Afryki na Europę, to Churchill przygotował plan. Uderzamy na Grecję, która jest słabo zabezpieczona, a potem mamy całą Jugosławię zdobytą już przez Tite, który jest oczywiście naszym sprzymierzeńcem. A dalej na północ to mamy już tylko Węgry, które oczywiście są w ogóle nastawione antyniemiecko, a potem mamy już Polskę, 400 tysięcy podziemnej armii. W ciągu 4-5 miesięcy obejmiemy Polskę. Niemcy w ten czas są gdzieś tam już koło Stalingradu, są wzięci z dwa ognie, Armia Czerwona i Armia Amerykańsko-Brytyjsko-Polska, no i Niemcy oczywiście zostają pokonani, ale Związek Radziecki dochodzi tylko Czerwona Armia do granicy Polski z roku 1939 roku. I na to w Casablance i ci właśnie wspaniali ludzie, którzy tak krytykują, nikt z nich nie czytał. Trzeba przeczytać, jak wyglądała ta konferencja Roosevelta w Casablance. Churchill pięścią bił w stół i mówi, uderzenie, bo Roosevelt powiedział, nie zgadzam się, uderzamy na Włochy. Bił pięścią i mówi, to jest głupstwo. We Włoszech jest prawie, że cała armia włoska. Mało tego, jest straszny, górzysty teren. To my tam, prawda, przez Włochy, to my dojdziemy do centralnej Europy, w ogóle do granic, prawda, z Niemcami, dojdziemy tam za rok. A tu za 3-4 miesiące będziemy mieć już całą Europę, bo będziemy mieć środkową Europę i będziemy mogli zniszczyć armię niemiecką natychmiast. A Roosevelt powiedział nie. I mało tego, później, w ten czas, kiedy Churchill jednak wystąpił w czasie powstania, wysłał depeszę do Roosevelta, żeby wspólnie wystąpić do Stalina, żeby Stalin zgodził się na lądowanie na lotniskach zajętych przez Armię Czerwoną na terenach polskich z pomocą dla Polski. I na to Roosevelt odpowiedział, pełny tekst jest znany, prawda? Mniej więcej w taki sposób. Nie zgadzam się na wysłanie żadnej tego typu depeszy do Stalina, bo ona nie jest zgodna z moją koncepcją strategiczną. No oczywiście, dlatego że w ten sposób, prawda, Związek Radziecki by nie mógł w pełni objąć całej środkowej Europy i dalej, prawda. Tak wyglądała rzeczywistość. I jeszcze jedno, mianowicie Czujkow, marszałek Związku Radzieckiego, w swojej drugiej poprawionej, bo pierwszą wydał, prawda, wcześniej w latach 90. książce napisał: wstrzymanie ofensywy pogromu Niemiec przez na 5,5 miesiąca pod Warszawą spowodowało to, że Armia Czerwona doszła dopiero, prawda, na wiosnę, w maju dopiero doszła do Berlina, bo Niemcy przez te 5,5 miesiąca zbudowali wał pomorski ciężki do, prawda, do przełamania. Gdyby tego nie było, gdyby Warszawa, prawda, była od razu walczona, zdobyto Warszawę i szło się dalej, prawda, to w ten czas my byśmy doszli do Renu. Oczywiście, gdyby Armia Czerwona doszła do Renu, to zgodnie z tezą Roosevelta by została i w związku z tym Związek Radziecki miałby całe Niemcy. A Związek Radziecki, mając nie tylko ten kawałek wschodni, ten słabszy Niemiec, miał całe Niemcy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do tej chwili mielibyśmy Polską Republikę Ludową i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tak wygląda rzeczywistość. I to wymaga teraz w tej chwili olbrzymiej akcji polskich historyków. I to jest skandal, bo ja się spotkałem z Zakładem Historii Polskiej Akademii Nauk, 20 paru mądrych naukowców. Okazuje się, że nikt nie zajmuje się historią powstania. Historią powstania zajmują się publicyści i zajmują się publicyści przede wszystkim o rodowocie komunistycznym. Dlatego, że największy skandal to było właśnie to, że Związek Patriotów Polskich w ten czas nie stanął na wysokości zadania i interesu Polski, swojego narodu, jakby nie było, przecież to byli Polacy, nie postawił wyżej niż doraźny interes partyjny. I to była potworna decyzja. I w związku z tym całe to środowisko, cały czas, zgodnie zresztą z opinią Stalina, no trzeba przeczytać, prawda, te listy później z 20 sierpnia, list Stalina do Churchilla, który stale interweniował, że to jest, prawda, awantura po to tylko, żeby zdobyć władzę i tak dalej. No przecież wiadomo było, że żadna możliwość zdobycia władzy już w ten czas nie była z naszej strony, bo po prostu przy tym, jak była Armia Czerwona weszła, to byłoby tak z całym rządem, jak było ze mną. Ja uciekłem z niewoli niemieckiej, już studiowałem w Krakowie, zostałem aresztowany, spędziłem, prawda, wywieziono mnie do Związku Radzieckiego, siedziałem w obozie na pustyni Karakum w temperaturze lipcu 56 stopni, pijąc tylko słoną wodę i na cały zespół 86% w ciągu 4,5 miesiąca zginęło, prawda. Więc oczywiście siła Stalina była olbrzymia, prawda, także gadanie to, że on wstrzymał się, no bo on bał się, że tutaj, prawda, rząd polski tam dojdzie do władzy, no to oczywiście to wszystko było bzdurstwo. A zdradził nas przede wszystkim Roosevelt, ale zdradził nas także i Churchill. Dlatego, że w Teheranie Roosevelt w tajemnicy przez Churchilla w czteroosobowym spotkaniu dwóch tłumaczy, Stalin i Roosevelt. Roosevelt od razu z miejsca, mam tekst ten i ten tekst, będę zdecydował się go opublikować, to musi być opublikowany. Zaczyna się od tego. Witają się i Roosevelt mówi, że ja się zgadzam na granicę Polski według linii Kercona numer A. A numer A to było bez Lwowa i B, bo potem Kercon zrobił drugą linię i jednak stwierdził, że Lwów jest starożytnym polskim miastem, prawda, i nie może być oddany. Ale stawiam panu warunek, panie marszałku, że pan to zachował w tajemnicy, dlatego że ja chcę jeszcze głosować. Chcę, żeby Polacy, tych 9 milionów Polaków na mnie głosowali, więc muszę zachować to w tajemnicy do wyborów na trzecią kandydaturę prezydencką. I na to Stalin mówi, uroczyście stwierdzam, że ja zachowam to w tajemnicy. I Roosevelt wraca do Stanów Zjednoczonych, 43 rok, jest posiedzenie kongresu i któryś z kongresmenów zadaje pytanie, panie prezydencie, czy w Teheranie były rozmowy na temat granicy Polski? I Roosevelt dokładnie podnosi lewą rękę do góry, tak jakby, prawda, przysięgał i mówi, uroczyście oświadczam, że w Teheranie żadnych rozmów na temat granicy Polski nie było. Po czym co robi? Zaprasza kierownictwo Kongresu Polskiego i oni przychodzą, na ścianie wisi mapa Polski przedwojennej, robi takie zdjęcie. Dwóch członków Kongresu, mapa, i stoi Roosevelt i palec trzyma na Lwowie, czyli demonstruje, że on się będzie bił o to, żeby Lwów był polski. Chodzi o te 9 milionów głosów, prawda? Takie zdjęcie wisiało w Kongresie, oglądałem osobiście powiększone. Chyba warto byłoby, żeby znowu je upublikować.
Była to wyjątkowa lekcja historii w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wygłoszona przez pana profesora Witolda Kierzuna, uczestnika Powstania Warszawskiego, a później więźnia sowieckich łagrów aresztowanego przez NKWD na skutek zdrady. A my będziemy mogli wysłuchać przez kolejne 63 dni, a więc tyle, ile trwało powstanie, począwszy od jutra, kolejnej edycji nowych kartek Powstania Warszawskiego około godziny 17 na antenie Radia Maryja. Zapraszamy zatem do również tej lekcji, 63-dniowej lekcji historii.